Gość dnia.
Dzień dobry, witam w studiu, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
Od 1 lipca został, proszę państwa, zniesiony stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w związku z pandemią koronawirusa. Ten stan zagrożenia epidemicznego wprowadzono w naszym kraju 16 maja 2022 roku, a wcześniej obowiązywał stan epidemii. Panie doktorze, kiedy do państwa trafił ostatni pacjent chory na COVID-19?
Ostatni pacjent przyjęty do oddziału z rozpoznaniem COVID-19 to miejsce miało w kwietniu. To była pacjentka, to był pacjent 80-letni, który trafił do nas z powodu zapalenia płuc przebiegu COVID-19. I może tutaj dwa słowa powiem o tym pacjencie, ponieważ to była to jest taka cecha charakterystyczna tych ostatnich pacjentów, którzy do nas trafiali. Ten pacjent miał wydłużoną hospitalizację. Ta wydłużona hospitalizacja wiązała się z koniecznością oczekiwania na miejsce w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Choroba u tych pacjentów, ten pacjent nie był zaszczepiony, łączy się z możliwością degradacji psychicznej i fizycznej tych pacjentów. Ten pacjent był w pełni samodzielny przed wystąpieniem zakażenia, nie był szczepiony i niestety te powikłania choroby spowodowały, że pacjent nie mógł już powrócić do swoich warunków domowych. Musi być pod opieką całodobową i to jest bardzo częsta sytuacja, gdzie pacjent nie wraca do swojego domu.
Ja myślę, że takie naturalne pytanie, które ciśnie się na usta tym, którzy nas słuchają w tej chwili, jest takie, czy COVID-u już w ogóle nie ma?
Od kolegów z innych oddziałów wiem, że występują zakażenia SARS-CoV-2 i natomiast nie ma problemu z tą chorobą w tej chwili. Ta sytuacja w okresie późno-wiosennym, wczesnoletnim miała miejsce także w tych poprzednich 3 latach, gdzie wyraźnie spadała liczba pacjentów. Natomiast faktem jest, że od 2 miesięcy nie mieliśmy pacjenta z COVID-19. To jest sytuacja nowa, która dopiero po tych 3 latach wystąpiła. Natomiast choroba, wirus zostaje z nami i tutaj będzie, prawdopodobnie będą zakażenia występowały także w okresie jesieni i kolejnych miesięcy.
Natomiast to zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca oznacza między innymi, że nie ma już obowiązku noszenia maseczek w szpitalach i przychodniach, bo to jeszcze były te ostatnie bastiony, można powiedzieć, tej restrykcji.
Tak, to jest takie wizualne jakby zakończenie tego stanu zagrożenia epidemicznego, ale chciałem zwrócić uwagę, że to zagrożenie epidemiczne oznacza, że system ochrony zdrowia jest w pełni wydolny i że tutaj COVID nie będzie sprawiał takich sytuacji, w które miały miejsce w poprzednich latach, gdzie system opieki zdrowotnej mógł być niewydolny, gdzie duża liczba pacjentów zakażonych powodowała to, co pamiętamy, te kolejki karetek, trudność w znalezieniu miejsca. To tutaj takiego zagrożenia nie ma, natomiast zagrożenie wystąpieniem zakażenia na pewno wróci do nas z tymi miesiącami chłodniejszymi.
I wtedy maseczki mogą wrócić, bo widzę, można zauważyć na naszych ulicach osoby, które chodzą w maseczkach i oczywiście można tu domniemywać, że może chodzi o to, że ktoś boi się pyłu, zbyt dużego zapylenia, ale jeżeli umieścimy to w takim kontekście pandemicznym, do którego od 2020 roku byliśmy niejako przyzwyczajeni, to możemy też się domyślać, że komuś chodzi o to, żeby się ochronić przed tym wirusem.
Tak, jest grupa osób, które są szczególnie wrażliwe na zakażenie i tutaj zarówno właśnie to dystansowanie z wykorzystaniem ochrony dróg oddechowych, jak i szczepienia są dla tych osób istotne i na pewno no, to jest racjonalny wybór dla tej grupy chorych.
Czego pandemia nas nauczyła? Nas, myślę, pojedyncze osoby, które też musiały zmagać się z tym problemem, ale przede wszystkim czego nauczyła także cały system opieki zdrowotnej, jak pan patrzy na to z punktu widzenia osoby kierującej oddziałem chorób zakaźnych?
No, to jest zupełnie nowe doświadczenie. Znaczy, to jest kwestia tego, czego myśmy się nauczyli jako pracownicy ochrony zdrowia i tego, czego się nauczyło społeczeństwo. No, tutaj staliśmy się elastyczni. Znaczy, musieliśmy znaleźć się w nowej sytuacji, która całkowicie była odmienna od tego, o czym się do tej pory uczyliśmy i co robiliśmy. Także tutaj...
Począwszy od organizacji pracy oddziału, tak?
To jest organizacja pracy oddziału, to jest kwestia znalezienia się w tej sytuacji psychicznie, która no, wywoływała u nas wszystkich jakiś lęk, niepewność co do własnej osoby, co do naszych najbliższych, konieczność ochrony, problem z nową jednostką chorobową, której nie znaliśmy tak naprawdę. Te pierwsze miesiące były najtrudniejsze, ponieważ nie było właściwych leków. Poznawaliśmy tą chorobę i pomimo tego, że w kolejnych miesiącach czy w kolejnych latach pandemii te kolejne warianty wirusa były nawet bardziej obciążające, to tutaj w jakiś sposób no, to nasze doświadczenie, które zdobywaliśmy, no, procentowało. Natomiast społeczeństwo też jak najbardziej. Myślę, że tutaj wiele się nauczyliśmy jako społeczeństwo tych wszystkich nowych form pracy zdalnej. No i to, co można było zauważyć na początku pandemii, gdzie społeczeństwa Dalekiego Wschodu, czy to Japonii, Korei, czy także Chin, które miały kontakt już wcześniej, czy to z ptasią grypą, czy z pierwszymi przypadkami SARS na przełomie lat 2002-2003, tamte społeczeństwa znacznie no, lepiej sobie radziły w tej trudnej sytuacji. Myślę, że my też się bardzo dużo nauczyliśmy przez to.
No między innymi nawyki higieniczne, jak pan ocenia, czy rzeczywiście poszliśmy do przodu w tej kwestii mycie rąk, uważność przy takiej zwykłej czynności fizjologicznej jak kichanie.
No tak.
W miejscach publicznych.
No tutaj myślę, że różnie z tym bywa, bo czasami no, ktoś wręcz, że tak powiem, manifestacyjnie coś robi na zasadzie może jakiegoś odreagowania teraz tych trudnych sytuacji, lockdownów, gdzie byliśmy izolowani. Także to z tym to tak różnie bywa, ale myślę, że w momencie zagrożeń na pewno jest świadomość wśród nas jako społeczeństwa.
Świadomość, no i taka pewnie umiejętność podskórna takiej dużej mobilizacji w razie potrzeby. Co ze szczepieniami, panie doktorze? Trzeba się szczepić, nie trzeba? Teraz trzeba czekać na to, co się będzie działo w tym krajobrazie epidemicznym, który, miejmy nadzieję, nie zostanie powtórzony.
Tutaj sytuacja jest może złożona o tyle, że w tej chwili te warianty wirusa, które występują, one zwiększyły częstość ponownych infekcji, to co określamy jako reinfekcjami. Na początku pandemii prawdopodobieństwo zakażenia to w granicach 0,2-0,3% było tych pierwszych wariantów alfa, delta. Natomiast w przypadku wariantu omikron, tutaj to jest do kilku procent, do 7% nawet ryzyko. I jeżeli chodzi o szczepienia ratowały nam życie na początku pandemii. One zapobiegały wystąpieniu zakażenia. Natomiast w tej chwili podobnie jak przybyte zakażenie nie zabezpiecza nas ta odporność, którą mamy. No tak w większości chorób zakaźnych, czy w dużej części jest tak, że przebycie choroby zakaźnej łączy się z odpornością. Tak tutaj to zjawisko nie występuje i szczepienia mogą nie zabezpieczać, natomiast zmniejszają prawdopodobieństwo reinfekcji. I to, co jest najważniejsze, zmniejszają ryzyko ciężkiej choroby. Także jest to ważne. Zwykle ta odporność poszczepienna czy po przebytym zakażeniu trwa kilka miesięcy i jeżeli nie szczepiliśmy się przez okres ostatnich kilku czy kilkunastu miesięcy, to ta odporność u nas zanika.
A jeśli chodzi o szczepienia i taką profilaktykę związaną z chorobami, to teraz zmieńmy temat na koniec naszej rozmowy. Tak zwane choroby egzotyczne, związane między innymi z wyjazdami wakacyjnymi, bo Polacy są zainteresowani od lat wyjazdami do krajów tropikalnych, no i tam takie choroby egzotyczne się zdarzają. Niestety możemy się z tym spotkać. Jak się zabezpieczyć, jak sprawić, by ta radość z wyjazdu do kraju tropikalnego na wakacje towarzyszyła nam również przy powrocie?
To nie tylko dotyczy krajów tropikalnych, bo to jest ten określenie tropikalne, czyli te strefa zwrotnikowa. Natomiast wyjeżdżając już na południe Europy, możemy się stanąć właśnie tak w ryzyku zakażenia chorobami, które u nas nie występują. Te choroby tropikalne, one na szczęście występują bardzo rzadko. One dotyczą głównie osób, które niskobudżetowe wyjazdy w strefy dużego zagrożenia. To jest kwestia kontynentu afrykańskiego, gdzie młodzi ludzie to są osoby, które u nas trafiały z zakażeniami takimi jak malaria. I to jest główny problem.
Malaria, zatrucia pokarmowe, biegunki. Można się jakoś zabezpieczyć? Czy już na miejscu trzeba być bardzo takim ostrożnym?
Tak, znaczy tutaj kwestia jest tego, że powinniśmy mieć świadomość, do jakiego kraju wyjeżdżamy, jakie są zagrożenia w tym kraju. No i pamiętać o higienie, o tym, co będziemy spożywać, gdzie tutaj takie...
Zasada czystych rąk, w sensie mycia, tak, mycia wszystkiego,
to jest bardzo ważne, mycia, obierania, nie kupowania od sprzedawców na ulicy wody butelkowanej, także to wszystko jest ważne. Choroby tropikalne są rzadkie, natomiast najczęściej to są choroby, którymi powracamy, to są zakażenia przewodu pokarmowego, zakażenia górnych dróg oddechowych.
No i przy tej okazji pewnie warto też zaapelować, że w razie wystąpienia jakichś niepokojących objawów trzeba się udać do lekarza. Ważna jest w tym momencie szybka diagnoza. Panie doktorze, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Dzisiaj w porannym magazynie informacyjnym Polskiego Radia Rzeszów doktor habilitowany Andrzej Cieśla, ordynator klinicznego oddziału chorób zakaźnych Centrum Medycznego w Łańcucie. Dziękuję za spotkanie.
Jeszcze raz dziękuję.